Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o demokracji w skali najmniejszej i przy okazji nam najbliższej, czyli w skali samorządu. A moim gościem jest pan profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tego, że moim zdaniem przynajmniej największym problemem, jaki mamy teraz z demokracją, i to globalnym problemem, jest to, że władza niekoniecznie chce się komunikować z obywatelem, a obywatel niekoniecznie chce się komunikować z władzą. W związku z tym władza zakłada, że wie, czego obywatele chcą. W związku z tym może modelować, może kreować i potrzeby, czy poglądy, czy rzeczy, które powinny emocjonować obywateli. W związku z tym ludzie zazwyczaj godzą się na to, idą w to, że tak powiem, i powoduje to, że jakiekolwiek później próby rozliczania tej władzy spotykają się z pewnym oporem, spotykają się wręcz z reakcją obronną, bo przecież rozliczanie władzy oznacza, że ty nie ufasz władzy, a skoro nie ufasz władzy, to może powinieneś zacząć jej ufać. I w tym momencie rozliczanie władzy, albo zwykła kontrola, zgodnie z leninowską zasadą dawiriaj, no prawiriaj, nie może się udać. I tu bym chciał przejść do pytania. W jaki sposób my powinniśmy komunikować się z władzą, jak skonstruować model komunikacji z władzą obywateli w taki sposób, żeby z jednej strony móc ich rozliczać, ale z drugiej strony, żeby ta władza nie czuła, że musi się bronić, żeby nie czuła się atakowana.
No, warto pamiętać, że pisał Peter Drucker, guru zarządzania, że każda organizacja działa tak źle, jak sobie na to może pozwolić. Więc samorząd sobie też dokładnie tak pozwala. Zwykłem mawiać, że politycy są jak krowy, jak się ich spuści z oka, zaraz idą w szkodę. Więc to nie należy się temu specjalnie dziwić. Także ta ostrożność ze strony obywateli i przyglądanie się władzy, patrzenie jej na ręce, no to jest jej zadanie, jej przywilej, ale też i w pewnym sensie właśnie dobrze rozumiany interes. I przy czym no, warto pamiętać, że oczywiście nie wszyscy, to jest pewne ostrzeżenie, ale nie brakuje polityków lokalnych, którzy mają świadomość tego, że trzeba wchodzić w takie bliskie interakcje, że trzeba się spowiadać, trzeba się z wyborcami utrzymywać kontakt. Bo to jest zdrowe na dłuższą metę, no to jest tak jak z lenistwem, no to oczywiście, że jest taka pokusa i każdy człowiek ma taką pokusę, że jak się może położyć, to by się położył, a pomimo tego nie brakuje ludzi, którzy biegają, którzy uprawiają sporty, którzy tym lenistwem się nie rozkoszują tak długo, aż się okaże, że się w ogóle nie mogą ruszyć. Ale generalnie rzecz biorąc, warto zawsze też patrzeć na to, które instytucje do tego zachęcają. No i tak jak wiemy, że szczególnie zachęcają do kontaktów z wyborcami, z mieszkańcami wybory, no to później się tak dzieje, że przed wyborami te kontakty są najintensywniejsze. A to, że później te wybory mijają i nie zawsze się to utrzymuje w takiej samej intensywności, no to już jest trochę inna opowieść, ale właśnie wtedy wyborcy mogą rozliczyć swoich przedstawicieli, swoje władze lokalne, no i powinni nabierać w tym wprawy, powinno im się to podobać, powinni się uczyć też, jak to najlepiej zrobić, no i wtedy może wyjdzie im to w nawyk, może się właśnie tak jak ci, którzy regularnie trenują i biegają, znajdą w tym przyjemność i będą tej władzy patrzeć na ręce nie tylko przy okazji wyborów, ale przez całą kadencję.
Do tych maksym, od których pan zaczął, ja bym chciał może dorzucić swoją. Mianowicie demokracja jest to ustrój, który gwarantuje nam, że nie dostaniemy lepszej władzy niż ta, na którą zasługujemy. Natomiast co się tyczy komunikacji podczas głosowania, to oczywiście tak, to jest ten moment raz na kilka lat, kiedy nie dość, że mamy realny głos wpływu na władzę, to jeszcze władza wtedy chce słuchać, bo to jest kluczowy moment i wtedy jej zależy. Natomiast pomiędzy tymi wyborami mamy kilka lat, kiedy mamy otwarte biura poselskie, otwarte na przykład godziny otwarte dla mieszkańców w gminie czy u burmistrza i tak dalej. No i wtedy władza nie ma takiej wielkiej motywacji, żeby słuchać. I na przykład mam tutaj w tym względzie dosyć negatywne doświadczenia, ponieważ kiedy swego czasu próbowałem komunikować się z moimi władzami samorządowymi, to problem polegał na tym, że spotkałem się z zamkniętymi drzwiami, bo co prawda był dyżur w poniedziałek od 16 do 17, ale akurat tego dnia dyżur został odwołany i dowiedziałem się tego od zamkniętych drzwi oczywiście. Nie ma żadnej tutaj sankcji nałożonej na samorządowców, że akurat, proszę bardzo, był wyznaczony termin, ale nie został on dochowany. Innym razem, pytając o obietnice wyborcze, które miały miejsce jeszcze oczywiście w trakcie kampanii i ich stopień ich realizacji, dowiedziałem się, że no teraz sytuacja jest taka, że Rada Gminy się nie zgadza, ja nic nie mogę poradzić, no taka jest sytuacja. Troszkę mnie to doświadczenie zniechęciło, ponieważ ja dostałem informację zwrotną, że władza robi ważne i pożyteczne i przede wszystkim pilne rzeczy, a ja tu przychodzę i się narzucam, przeszkadzam i zajmuję władzy czas. Jak się przebić przez ten beton?
Czy trzeba wybierać takich, którzy są tym zainteresowani? Ja mam doświadczenia całkiem pozytywne z radnym dzielnicowym, który wywalczył po zachęcie wydłużenie linii autobusowej, tak żeby nasza część miasta była skomunikowana z jedną z sąsiadujących za pagórkiem części miasta, niekoniecznie przez centrum, żeby niekoniecznie trzeba się było udawać do centrum, żeby później wrócić na drugą stronę pagórka, tylko może, że przez ten pagórek da się przejechać. Oczywiście pierwsza reakcja urzędników była taka, że się nie da, no ale jak jest ktoś, kto na tym zależy, kto za tym chodzi, kto później przyjdzie się tym pochwalić, że to się udało załatwić, no to tak działa. No prawda jest taka, że wpływ na rzeczywistość jest rzadkim dobrem i trzeba o nie walczyć. Ja wiele osób myśli, że to przychodzi łatwo. No nie przychodzi łatwo. Trzeba się starać, trzeba się wykazać cierpliwością i czymś takim, no taką życzliwą, za przeproszeniem, upierdliwością, która szczególnie dobrze działa na urzędników, taka, że nie sposób się, czy w ogóle na przedstawicieli, że nie sposób się zdenerwować na kogoś, a jak się go chce pozbyć, to najlepiej załatwić jego sprawę. I to z moich kontaktów z urzędem tak to wygląda. No to rzeczywiście wymaga pewnej inwestycji. Wiadomo, że władze, zwłaszcza takie bardziej leniwe, no to robią wszystko, żeby zniechęcić obywateli, bo zniechęceni obywatele dają człowiekowi spokój i wtedy można robić to, co się chce, to, co się podoba, no albo zgoła nic. I w tym sensie no to jest trudne zmaganie. Nie? To ktoś, kto obiecuje, że to będzie łatwe, no to kłamie. Nie? To jest coś takiego, co dobrze działa wtedy, kiedy osiągnie się też jakąś masę krytyczną. To znaczy wtedy, kiedy człowiek nie idzie sam w takie miejsce, tylko idzie na przykład ze świadomością, że wspiera go grupa i z takim przekazem, że on nie idzie samemu, tylko idzie w imieniu grupy, więc może warto się czasami zorganizować wcześniej, skrzyknąć z sąsiadami, że jest takie zadanie i czy można w ich imieniu wystąpić, znaleźć na to jakiś dowód. No w każdym razie to trzeba sobie trochę wychodzić tego typu działania, no i też trzeba trafić na dobrych ludzi, później ich starannie selekcjonować, pielęgnować kontakty z tymi, którzy są aktywni, a jeśli chodzi o tych, którzy są bierni i tylko coś obiecują, ale nigdy tego nie robią, no to później ich omijać z daleka i szukać dla nich konkurentów. A być może jak są tacy bierni, to przegrają następne wybory i zostaną zastąpieni przez kogoś, kto ma jakiś pomysł, komu się chce.
Rozmawiamy tak w ogóle wokół tekstu, który poczynił pan dla portalu kongresobywatelski.pl pod tytułem Tętnice i bypassy. Obywatelskie zaangażowanie w samorząd. I w tym tekście opisuje pan swoje propozycje alternatywnych modeli głosowania do samorządu, które spowodowałyby, że te wybory motywowałyby naszych samorządowców do tego, żeby zachowywali się w sposób bardziej otwarty na obywatela, gdyż wybierani byliby właściwsi ludzie. Czy mógłby pan opisać te modele?
Jest tak, że w tym momencie w samorządzie stosowane są dwie metody, albo taka ordynacja jak do Sejmu, tylko w mniejszej skali, proporcjonalna z listami i z głosem preferencyjnym w obrębie tej listy, albo już w mniejszych gminach jednomandatowe okręgi wyborcze w brytyjskim stylu, to znaczy taki, że pierwszy bierze wszystko i w zasadzie nieważne, czy chybiłeś o cal, czy o mile, jak to mawiają Anglicy, no to liczy się ten, kto wygrał, a ci, którzy są przegrani, no to nie tym razem. Ja mogą próbować w kolejnych wyborach. Tymczasem na świecie jest trochę takich pomysłów, jak to próbować dobrze połączyć. To znaczy, jak wprowadzić takie wybory, które są bezpośrednie, ale takie, w której kandydaci nie walczą z kolegami z listy, jak to się dzieje w Polsce, gdzie jednak udaje się zapewnić z jednej strony reprezentację terytorialną, ale z drugiej strony też reprezentację ideową, gdzie ci, którzy przegrali o włos, mogą liczyć na mandat, tak jak w eliminacjach Mistrzostw Świata czy Europy w piłce nożnej jest awans drugiego miejsca. Nikogo to nie dziwi, że nie ma systemu pucharowego, gdzie zwycięzca bierze wszystko. I jest taki system, który idealnie by pasował do polskiego samorządu, wtedy, kiedy mandaty dzielimy proporcjonalnie w skali całej gminy, ale na podstawie głosów oddawanych w podokręgach. I w każdym podokręgu każde ugrupowanie wystawia jednego kandydata. Głosujemy na tych kandydatów i wynik ugrupowania to jest suma głosów na tych kandydatów i z jednej strony dostają mandaty ci, którzy są najlepsi w podokręgach, no bo to jest takie naturalne, to jest dość silne wyobrażenie, że te wybory są pewnym wyścigiem, ale ponieważ tych podokręgów jest mniej niż mandatów, to najlepsi z tych, którzy nie byli najsilniejsi w podokręgu, też mogą liczyć na mandat i wtedy te mandaty są rozdzielane proporcjonalnie z uwzględnieniem tych mandatów zdobytych bezpośrednio przez poszczególne partie. I dzięki temu jest tak, że każdy radny jest w jakimś sensie zależny od całego miasta, ale jednocześnie ma przypisany do obsługi swój kawałek, tak, który jest ściśle określony i suma takich kawałków tworzy całe miasto. W tym momencie jest tak, że jak wybieramy radę, czy w jednym, czy w drugim systemie, to radny jest przypisany tylko do kawałka, pozostała część miasta go w zasadzie w ogóle nie interesuje. Tyle tylko, że z tego kawałka, przynajmniej w większych miastach, które jest częścią tego miasta, jeszcze sobie wybiera mały kawałek jako swój rewir. I suma takich rewirów radnych zupełnie się nie pokrywa z całym miastem. Te takie są realia obecnego systemu, jeśli go tam trochę podrapać i zobaczyć, jak to działa naprawdę, a nie co on tam obiecuje, że wyborca ma do wyboru listę 10 czy tam 20 kandydatów i może sobie wybrać, kogo chce. No, w praktyce wiemy, że to działa trochę inaczej. Ci, którzy się temu przyjrzeli bliżej. I dlatego wydaje się, że taki system, gdyby go jeszcze jakoś sprytnie powiązać z wyborami burmistrza czy prezydenta, gdzie na przykład, jak widzimy teraz po drugiej turze, w zasadzie z tymi drugimi turami to jest trochę więcej kłopotu, więcej pieniędzy na to idzie niż z tego jest pożytku. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby, że drugą turę rozstrzyga głosowanie w Radzie Miejskiej. W zasadzie to jest tak, że jak ktoś od razu zdobywa 50% głosów, no to wtedy jest zwycięzcą i nie ma, rada na to nie ma żadnego wpływu. Chociaż fajnie byłoby, gdyby można było głosować jednym głosem na radnych i na burmistrzów, bo wtedy każdy z prezydentów musiał mieć fajną drużynę, a nie tylko liczyć na osobisty sukces. Musiałby skompletować ludzi, którzy będą jego właśnie takimi przedstawicielami w każdej z części miasta. On sam by to wszystko integrował, pilnował, żeby miasto nie było rozrywane na kawałki, czy tam gmina przez radnych z poszczególnych części. To się da inaczej skonfigurować i wydaje się, że wtedy taka gra byłaby dużo bardziej grą drużynową niż to ma miejsce teraz. Dużo mniej byłoby takich podchodów wewnątrz listy, które zwłaszcza w dużych miastach są strasznie kłopotliwe i później mają właśnie taki skutek, że bardzo ciężko się do tych radnych dopchać, bo każdy z nich ma swój rewir i w zasadzie no tym się zajmuje, a jeszcze bardziej się zajmuje tym, żeby władze partii go nie skreśliły z listy, albo żeby go umieściły na dobrym miejscu, a nie umieściły wyżej od niego, kogoś jeszcze lepszego od niego i tak dalej, to co polska polityka choruje od dłuższego czasu, także na poziomie sejmowym. No i wydaje się, że taki system byłby adekwatny do Polski. Byłem przedstawiany w 2014 roku w końcówce rządów tej samej koalicji, no trochę mniejszej, w poprzednim razem, no ale nie doczekał się realizacji, chociaż był bardzo ciepło przyjęty przez przedstawicieli samorządów na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Być może teraz uda się odgrzać ten projekt i wrócić do niego. Morawieckiego. Mamy 5 lat do kolejnych wyborów samorządowych. Możemy sobie przeanalizować, jak te wybory pod tym względem wyglądały, pod względem więzi pomiędzy poszczególnymi częściami gminy, a całą społecznością, a burmistrzem. I wydaje się, że patrząc na logikę obecnego systemu, że da się go zastąpić czymś lepszym.
Chciałbym jeszcze pana zapytać o coś, co na własne potrzeby nazywam wiaduktozą. Chodzi o to, że kiedy zbliżają się wybory, to włodarze, w tym wypadku samorządowi, bo o samorządzie rozmawiamy, powinni otworzyć wiadukt, basen, obwodnicę, nowy chodnik i tak dalej, bo tego typu projekty infrastrukturalne widać i ładnie wyglądają na zdjęciu. W związku z tym są dobrym motywem do kręcenia wokół tego kampanii i oczywiście w bardzo wielu miejscach w Polsce mamy pewne zapóźnienia infrastrukturalne, które trzeba zasypywać, w związku z tym jak najbardziej trzeba mieszać beton i trzeba budować te wiadukty i baseny. Natomiast przychodzi taki moment, w którym więcej infrastruktury już nie ma potrzeby budować, a infrastruktura raz zbudowana potem kosztuje, żeby się nie rozpadała. Tymczasem lokalny samorządowiec na przykład, który zaproponowałby nie mieszanie betonu, tylko jakąś wizję, na przykład lepszy model komunikacji z mieszkańcami, albo budowanie jakiegoś zespołu, który zajmowałby się redukcją niepotrzebnych wydatków i skupieniem się na rzeczach, które są mało widowiskowe, ale za to realnie wpływają na życie ludzi, przy czym nie da się z nimi sobie zrobić zdjęcia. No, ktoś taki startuje z dużo gorszej pozycji, no bo nie będzie mieć tego pięknego folderu reklamowego z nowym wiaduktem. Ten efekt jeszcze jest potęgowany przez to, że w naszym kraju generalnie wybory samorządowe mniej ludzi emocjonują niż wybory parlamentarne. To wybory parlamentarne mają charakter przełomowy, mają charakter nowej jakby ery w życiu politycznym tak dalej. Natomiast samorządowe one są skomplikowane, głosuje się na 4 różne, że tak powiem, listy naraz. W związku z tym powoduje to, że ludzie często nie wiedzą, na kogo głosować, bo nie znają swoich lokalnych samorządowców, szczególnie na poziomie na przykład Rady Powiatu czy do Sejmiku Województwa, to po prostu patrzą, która partia wystawiła swoich kandydatów, partia, którą mniej lub bardziej popierają i głosują na jedynkę, bo tak jest najprościej, a wtedy mój głos się nie zmarnuje. Czy ma pan jakieś propozycje, żeby zmienić myślenie ludzi w taki sposób, żeby zdawali sobie sprawę z tego, że wybory samorządowe są ważne, a z drugiej strony, żeby ci wybierani samorządowcy nie mieli w głowie tylko, że przez całą kadencję muszą mieszać beton, tylko żeby zajmowali się też szerszym spektrum problemów, które długofalowo mogą się okazać dużo ważniejsze dla gminy niż nowy wiadukt.
Ten opis pesymistyczny dotyczy raczej głównych dużych miast. No, natomiast jeśli chodzi o frekwencję, to nie brakowało w tych wyborach gmin w Polsce, mniejszych gmin, w których frekwencja była wyższa niż jesienią. To, a wcześniej to w ogóle było regułą przed tą wielką mobilizacją lat 2019-2023, kiedy rzeczywiście mieszkańcy mniejszych gmin zainteresowali się ogólnopolską polityką, poczuli się w niej potrzebni, najpierw po stronie PiS-u, później do tego doszło jeszcze 800 tysięcy na rzecz opozycji dodatkowe w jesieniu ostatniego roku, to wcześniej było właśnie dokładnie takie zjawisko, że w mniejszych gminach ludzie chodzili, a w dużych miastach to właśnie dokładnie tak, jak pan to opisuje, uważali, że to jest hobby, które można sobie odpuścić, no nie jest to aż takie ważne. No to niestety jest kwestia tego, że ludzie w miastach zwykle mieszkają krócej, są słabiej zakorzenieni, czują się mniej z tym związani. I też dlatego na przykład, że rady miejskie są dużo mniejsze, w związku z czym procent mieszkańców, którzy osobiście zna radnego, jest zdecydowanie niższy w dużych miastach niż w gminach wiejskich. A wyborcy, jak to zauważył pewien amerykański badacz, głosują, jak się ich o to poprosi. A jak nie ma ich kto o to prosić, no to nie głosują. No to głosują ci, którzy są najtwardsi, którzy są tak dobrze, tak powiem, przywiązani do idei demokracji, że nawet jak niczego nie rozumieją, to i tak pójdą zagłosować. No ale nie wiem, czy to jest aż taka... Znaczy to dobrze, że oni chodzą, bo wtedy byłoby jeszcze gorzej, ale to nie jest aż taka optymistyczna opowieść. Lepiej byłoby, żeby jednak ktoś ich zainteresował, żeby te partie były w stanie zbudować jakieś struktury, jakieś kontakty. To nie muszą być bardzo masowe ruchy. To wystarczy, żeby w każdym kręgu sąsiedzkim była jedna osoba, która tym się interesuje, jest w stałym kontakcie z radnym i coś tam wie na ten temat i coś się dowiaduje i utrzymuje taki no, lekki, pośredni, ale jednak bardzo istotny kontakt, żeby jakby co, to żeby się dało zmobilizować. Natomiast nie wydaje mi się, żeby aż ten problem był aż tak bardzo bolesny. To znaczy na pewno oczywiście ta betonoza jest jakimś problemem w takim, że ludzie wolą spektakularne rzeczy od małych kroków. Ale na przykład jako podejście do, jako źródło klientelizmu politycznego, bo takie były wątpliwości, no będziemy to teraz liczyć. No dopiero były wybory wczoraj, wymaga to jakiegoś opracowania, aczkolwiek doświadczenia z wcześniejszych kadencji pokazywały, że ci, którzy dostają większe prezenty od rządu, to wcale częściej nie wygrywają, czyli że to nie daje takiej przewagi, a że jednak przewagę dużą mogą dawać właśnie takie przyjazne kontakty, miękkie projekty, dobra komunikacja z mieszkańcami, że oczywiście nowe drogi, place zabaw, latarnie, obwodnice i tak dalej, no to są ważne, zwłaszcza tam, gdzie ich brakuje. To jest coś takiego spektakularnego, ale na tym się świat nie kończy, to znaczy nie wystarczy zbudować obwodnicę, żeby ludzie dozgonnie byli wdzięczni, szybko przywykają do dobrego, a jeśli ktoś z tego powodu stanie się bardzo, bardziej arogancki i wydaje mu się, że już teraz to w ogóle wymiata, no to może go spotkać szybka, surowa reprymenda ze strony wyborców, którzy po prostu znajdą sobie kogoś nowego, kto jeszcze nie jest przekonany o swoim nieodpartym geniuszu.
Z tego, co pan mówi, wyłania się tutaj dobra rada dla naszych słuchaczy. Mianowicie, jeżeli chcecie, żeby wasz głos był słyszany przez władzę, to musicie chodzić, 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 pytać, pytać, pytać i być tym człowiekiem, od którego się nie da odgonić, więc prościej jest załatwić sprawę, z którą on przychodzi, niż ciągle mu odmawiać.
Tak, to jest taki mechanizm, w którym, no zwłaszcza z wykorzystaniem mediów elektronicznych, mediów społecznościowych i tak dalej, to jest teraz dużo łatwiejsze, w którym władze powinny czuć na plecach oddech. Bo z tego, co dowiedziałem się kiedyś od jednego z pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, no to jest tak, że na przykład to, że jest internet w komórkach, no to gwałtownie zwiększył liczbę skarg na spóźniające się autobusy. No bo dawniej człowiek siedział i po prostu musiał czekać taki autobus. No co mógł zrobić? Mógł sobie przeklinać pod nosem. A teraz jak autobus się spóźnia, no to po prostu wyciąga komórkę i wchodzi na odpowiednią stronę i tam gdzieś wysyła SMS-a, co to się dzieje, zgłasza ten problem. No i to oczywiście na pewno jest coś, co tworzy presję na punktualność komunikacji publicznej, na to, żeby o jakichś ewentualnych problemach zaraz informować mieszkańców, zgłaszać wcześniej, że są planowane objazdy czy inne tego typu działania. W każdym razie wydaje się, że to jest takie pole dla komunikacji, gdzie trzeba korzystać z wszystkich udogodnień technicznych. No i przede wszystkim właśnie pamiętać o tym, że to oddech obywateli na plecach polityków jest najlepszą dla nich motywacją.
Myślę, że z tą myślą możemy zostawić naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, presja ma sens i jeżeli na czymś Wam zależy, to trzeba po prostu o to walczyć. Ja bardzo pięknie dziękuję Panu za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
A moim gościem był profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego.